Nazywam się siostra Zygmunta Kaszuba i jestem siostrą zakonną. Należę do zgromadzenia sióstr karmelitanych Dzieciątka Jezus. I właśnie dziś zgromadziliśmy się w Wieluniu, w miejscu urodzenia naszej przełożonej, pierwszej przełożonej, założycielki, współzałożycielki naszego zgromadzenia, matki Teresy Kierocińskiej. W tej kaplicy, gdzie ona się modliła od dzieciństwa, gdzie wzrastała, modliliśmy się w czasie mszy świętej o jej rychłą beatyfikację, dlatego że proces beatyfikacyjny już mocno zaawansowany. I ufamy, że Bóg da nam miłosierdzie. To właśnie miłosierdzie, które potwierdzi cudem, aby nasza założycielka otrzymała łaskę beatyfikacji.
Warto wspomnieć, że siostry działają nie tylko na naszej antenie. Słuchacze poznali historię muzeum, które znajduje się w Sosnowcu. Siostry bardzo często pojawiają się również w Wieluniu w związku z pochodzeniem matki Teresy Kierocińskiej, ale siostry pełnią również bardzo ważne zadanie, działając na misjach, między innymi, gdzie siostry są i jakie są te podstawowe misyjne zadania sióstr.
Tak się złożyło z łaski Bożej, że z naszego zgromadzenia 46 lat temu wyjechałam jako pierwsza, aby założyć naszą pierwszą placówkę w Afryce Centralnej, w Burundi. To już w 1973 roku wyjechaliśmy do tego kraju. Pierwsze dwie siostry, a później następne dojeżdżały. Praca misyjna to nie zabawa. Głównym celem misjonarza jest głoszenie Słowa Bożego i dawanie świadectwa życia. Ale nie może on być obojętny na wszechobecną biedę, która go otacza. W takiej właśnie sytuacji my też znalazłyśmy się po przybyciu do Burundi. Burundi to taki mały kraj w Afryce Centralnej, blisko Luwnika, blisko jeziora Tanganyika, jednego z najgłębszych. Mieszka tam około 12 milionów ludności, którzy zajmują powierzchnię 27 tysięcy kilometrów kwadratowych, więc jest to teren bardzo zaludniony, górzysty. Zajmują się rolnictwem, uprawiają swoje poletka na zboczach gór. Nie można wprowadzić narzędzi, więc jedynym narzędziem jest motyka i koszyk, który dźwigają na głowie z tym, co uprawią.
Jak siostry zostały przyjęte?
Przed nami 2 lata wcześniej wyjechali tam ojcowie karmelici Bosi. Oni przejęli parafię po zgromadzeniu ojców białych, misjonarzy Afryki. Więc już miałyśmy się gdzie zatrzymać. Ale moje zdziwienie było, kiedy po przybyciu przyszła delegacja z tej parafii z wiązką trawy, ze snopkiem prawie trawy. I nam tą trawę wręczyli. Trochę byłam zdziwiona, ale no trzeba zaakceptować sytuację, zwyczaje. I później dowiedziałam się, że właśnie trawa jest u nich takim symbolem godności, bo w tej tradycyjnej kulturze to całe podwórko było wyścielone trawą, całe podwórko króla. I nawet procesja Bożego Ciała, to cała droga jest wyścielona trawą, w różne wzory poukładane.
A jakie były te pierwsze zadania? Co trzeba było zrobić? Czy siostry miały jakiś plan? Czy rzeczywistość siostry zaskoczyła?
Było długie przygotowanie do wyjazdu. Przygotowanie językowe, przygotowanie poznajomości kultury, historii tego narodu, a ja przygotowanie medyczne. I moim zadaniem na wstęp, w tym okresie wstępnym, było założenie leprozorium dla trędowatych. I pod tym kątem podjęłam studia we Francji. I kiedy przyjechałam na miejsce, znalazłam takie wioski trędowatych, opuszczone przez misjonarzy protestantów. Oni nie mieli ani leków, ani środków opatrunkowych. Trzeba było się nimi zająć. Ale kiedy ja przybyłam na miejsce, to w ciągu kilku godzin ludzie zaczęli znosić w takich podłużnych koszach 2 drągami chorych, ciężko chorych. Było wśród nich dużo ludzi obuchniętych z głodu, z obrzękami, oczy na oczy nie widzieli, z odbarwioną skórą. I myśmy wtedy zastanawiali się, co trzeba zrobić, bo oni powiedzieli, lekarz przyjechał, nie? Wszyscy przychodzili, lekarstw nie było, żadnej pomocy lekarskiej nie było. Był to okres, kiedy taki region, teren, gdzie ojcowie biali, misjonarze Afryki, dochodzili, kapłan dochodził raz na pół roku do tych ludzi, także nie było żadnego jakiegoś ekonomicznego ani kulturalnego rozwoju tam.
A jeśli chodzi o bezpieczeństwo?
To Pan Bóg czuwa nad nami. Bo jest niebezpieczeństwo od ludzi, niebezpieczeństwo od zwierząt, niebezpieczeństwo od chorób, bakterii, pasożytów i szczurów i węży i cokolwiek. Wszystkośmy tam widzieli i wszystkiego doświadczali.
No i po tym pierwszym zetknięciu się z tą sytuacją, która od sióstr wymagała ogromnego nakładu pracy, co później? Czy udało się coś zbudować?
Więc ja wybrałam się do wiosek. Odwiedzałam ludzi w towarzystwie, języka nie znałam lokalnego, ale znalazłam kogoś, kto zna język francuski. Ja już opanowałam ten język i robiłam rozeznanie w terenie. Co należy robić? Od czego zacząć? Czy leczyć wszystkich ludzi? Czy skupić się na trędowatych? I otóż w ciągu półtora tygodnia w tych chatkach znalazłam przeszło 700 z obrzękami głodowymi. Jest to choroba, która nazywa się kwasiorkor, spowodowana brakiem białka, bo jeśli ludzie jedzą jakieś liście bulwy przez jakieś 3 tygodnie, a nie mają żadnego białka, czy roślinnego, czy zwierzęcego, to dostają zatrucia pokarmowego z powodu nadmiaru skrobi. I to zatrucie objawia się obrzękami, odbarwieniem skóry, włosy ryże, sztywne, apatia niesamowita, uczucie zimna. W ostatnim etapie skóra pęka i następuje śmierć. I kiedy tak rozważaliśmy, a myśmy zamieszkały z siostrą w małej chatce ulepionej z gliny, w której ojciec misjonarz się zatrzymywał, kiedy przychodził do tych ludzi. Ojcowie też przybyli na to miejsce, ale oni już sobie zbudowali z pustaków taki mały domek w odległości około 150 metrów. I kiedy któregoś właśnie jak Pan Bóg kieruje nami, po prostu ingeruje, powołuje nas do służby i daje
narzędzia.
I te duchowe siły, i te fizyczne do zrealizowania. Otóż któregoś dnia, kiedy myśmy z siostrami, już potem dojechało 2 następne siostry, także już było nas 4, w godzinie południowej modlimy się w jednym malutkim pomieszczeniu tego domku i zatrzymał się przed naszym ogrodzeniem z chrustu samochód. Na brzeg samochodu ja wyszłam na zewnątrz i patrzę, elegancka, duża limuzyna, wysiada z nich 5 osób i oni na mnie patrzą i ja na nich. Oni na mnie, Janek, coś jakoś się przedstawili, ale wcale tego nie zrozumiałam. I teraz pytają się, czy tu jest bar. Co się okazało? Była to delegacja z rządu szwajcarskiego, tych kantorów. Było 3 prezydentów, bo tam w każdym kantorze jest prezydent. I żona jednego z nich, no i konsul szwajcarski. Konsul chciał im pokazać wnętrze kraju. A myśmy miały tą pierwszą misję 200 kilometrów od stolicy. I oni się zagubili, bo tam dróżka w prawo, dróżka w lewo, wydrapana, nie ma żadnych kierunkowskazów. I szukali w godzinach południowych coś do jedzenia i do picia. Nigdzie tego nie było. I myśleli, że to jest bar. Więc myśmy zaprosili. Miałyśmy ugotowane taką kaszę, ześrubowane zboże takiego ostatniego gatunku. To w workach przyszło z Ameryki dla ludzi. I wodę. I oliwę z palm. I podzieliłyśmy się tym, a tego było więcej ugotowane, żeby im na wieczór starczyło. Z apetytem to zjedli i zostawili nam, wypytywali się, co my tu robimy w ogóle, bo byli ogromnie zdziwieni, że tu są biali ludzie. I ja przedstawiłam ten problem. Problem trędowatych, problem tych ludzi opuchniętych z głodu. Co robić? Jak ich ratować? I słuchali, kiwali głowami i na odchodne zostawili nam wizytówki. I teraz jak myśmy zobaczyli, kto to jest, oho, ho, ho, ale kochana, po 3 tygodniach już przysłali cargo ze Szwajcarii z mlekiem w proszku i z serem topionym w puszkach. Także już miałam czym tych ludzi ratować i oni powracali do zdrowia. Ale po miesiącu przysłali architekta, który wykonał plan szpitala i sfinansowali nam budowę szpitala.
To pięknie. A obecnie jak wygląda sióstr misja? Czy to jest również leczenie? Czy to jest nauka?
Zgromadzenie się rozwijało. Zaczęłyśmy przyjmować kandydatki. Tu właśnie przed chwilą pani rozmawiała z 2 siostrami. Jedna już jest 40 lat w naszym zgromadzeniu. Ta starsza siostra Jacqueline, Ona była jedną z pierwszych kandydatek, którą przyjęłam i zaczęliśmy formułować, uczyć te dziewczęta od podstaw. A ja miałam tłumy chorych do badania. Pierwszych pacjentów to przyjmowałam w szopie z trawy, gdzie dziury porobiłam tak w ścianach, żeby widzieć coś w środku. I potem w miarę jak myśmy budowali z kamienia i z gliny ten szpital, on jest jeden na 1/3 kraju, służy do tej pory bardzo. Bardzo dynamicznie. To już mieliśmy lepsze warunki. Dawali nam ofiary z Polski, paczuszki przychodziły, także już miałam czym tych ludzi leczyć. I zgromadzenie się rozwijały. W tej chwili mamy 5 placówek w Burundi, 3 placówki w Kongo, Kamerunie i 1 placówkę w Rwandzie. Także zgromadzenie się rozwija, mamy dużo powołań afrykańskich, ale misjonarz staje przed tymi problemami biedy, problem zdrowia mnie bezpośrednio dotyczył. Od rana do wieczora i od wieczora do rana, nie? Na służbie. Ale jak mi się udało u kogoś wydobyć, szczególnie w tych obrzękach głodowych, wydobyć uśmiech, to już wiedziałam, że już jest mój, że już go uratowałam. I pamiętam kiedyś, a oni wiedzieli, że my im służymy, że my im jesteśmy życzliwi. Pamiętam takie przypadki, że czarownicy mówili ludziom, nie bierz lekarstw od tej siostry białej, bo umrzesz, nie? Jak pomieszasz, czy nie chodź tam. I kiedyś ojciec pojechał do punktu misyjnego, mieliśmy już taką wywrotkę, mały taki terenowy samochodzik i przywiózł 3 młode dziewczęta, które wypiły wywar z kory i były w okresie zatrucia i nie chciały przyjmować leków ode mnie. To ludzie je zachęcały. Potem był inny taki przypadek, akurat moje były to imieniny i myśmy na 3 kamieniach garnku smażyły naleśniki. To było taki miał być podwieczorek, ojcowie mieli też do nas przyjść na ten podwieczorek i herbata do tych naleśników i nareszcie wielki tłum zbliża się ludzi do tej naszej chatki. I ja wychodzę naprzeciw, widzę 7 koszy i tłum ludzi. I teraz co się okazuje, że czarownik jednej rodzinie poradził wypicie o wschodu słońca, wywaru z jakiejś kory, którą im dał. I teraz 2 mężczyzn wypiło więcej jako narażenie, bardziej na czary, na otrucie, na urok, a kobiety i dzieci mniejszą ilość. Także ci panowie zmarli po kilku godzinach, a te 7 osób sąsiedzi siłą do tych koszy wsadzili i przynieśli do mnie. Nie wiedziałam, jaką dać antydot, ale miałam to mleko w proszku, to szwajcarskie, rozrobiłam całe wiadro w wodzie i dawałam im pić. Oni nie chcieli pić, pluli. A ludzie z tego tłumu krzyczeli, pij, bo ona nas nie oszukuje, ona w imię Chrystusa nam pomaga. Dobrze słyszałam te słowa i one były moją siłą, takim impulsem do działania przez długi lat. Teraz szkolnictwo, służba zdrowia, to już w tej chwili jest tam epidemia, tak samo jak u nas. Jest jeden respirator na całe państwo. Ten poniedziałek zmarł prezydent tego kraju, zarażony, a tydzień temu wywieźli jego żonę do Kenii samolotem mimo zamkniętych granic, też z koronawirusem. A ludzie umierają bez pomocy, bez środków, bez żadnej izolacji. Taka jest Afryka. Służba zdrowia. Szkolnictwo. Jest 12 tysięcy ludności. Więcej niż połowa to dzieci. I tylko niektóre mają szansę uczenia się w szkole. Te, które nie idą do szkoły, jeszcze o wschodzie słońca idą z rodzicami na pole, z motyką na ramieniu, z koszem na słońce, na głowie. Matka rodziny ma jeszcze uprzymocowane dziecko do pleców kawałkiem materiału i tak zostają na tym polu około 16. Wychodzą o wschodzie słońca około 6, bo równo słońce o 6 wschodzi cały rok. I tam na tym polu pozostają do około 16 po południu. Nie widziałam, żeby zabierali coś do jedzenia i do picia. Tak hakają tą ziemię rozpaloną słońce. Potem dopiero zbierają na polu to, co będą tego dnia gotować. Idą po wodę do źródła, czasem pół godziny, tam się umyją, napiją. Dzieci szukają patyki w lesie, żeby mama na nich jedzenie wieczorem gotowała. I dopiero w środku chatki rozpalają ognisko, bo o 6 wieczór zapada noc. Ta matka, żeby fasolę, która jest jedynym źródłem białka im dostępnym, żeby się ugotowała, to i trzeba co najmniej 3 godziny. Klęka przy tych 3 kamieniach, na których garnek stoi i dmucha, a cała rodzina w koło czeka. i normalna rodzina, normalna, je jeden raz dzień. I na przykład, a dzieci są głodne. I na przykład widziałam teraz ostatnio, bo ja przyjechałam tam 23 lutego tego roku, akurat przed zamknięciem granic. Widziałam dziecko, ja wielokrotnie je mogłam widzieć. Przekopywało patykiem pole, w którym były słodkie ziemniaki zebrane. Przekopywało. I pytałam, a co ty robisz? Nie poszłam na to. Szukam, bo może zgubił się jakiś ziemniak tam. A widziałam, że mu z kieszeni 3 wystawało na następny posiłek. Znalazł jeden. Wydłubał, otrzepał z ziemi i taki surowy jadł. Nie, bo dziecko jest głodne. No.
Na koniec naszej rozmowy, bo my mogłybyśmy z siostrą o tych historiach, bo pewnie każdy dzień to zupełnie nowa historia. Chciałam zapytać o to, czy można jakoś siostry wspomóc, czy jest coś, na co siostry chociażby prowadzą obecnie zbiórkę?
Misjonarze potrzebują pomocy. Potrzebują pomocy modlitewnej, żeby mieli siłę i żywą wiarę i świadectwo tym ludziom dawali, bo same słowa nic nie poskutkują. Ale potrzeba też pomocy materialnej. Na tyle ludziom pomogą, na ile są wspomagani. I dzięki, myśmy rozwijamy tą misję dzięki pomocy ludzi dobrej woli. Grosik do grosika. Składany do naszego biura misyjnego w Sosnowcu. Grosik do grosika. Te siostry nam to wszystko przekazują. I teraz my na przykład w grudniu, moim ostatnim zajęciem było wybudowanie szkoły dla dzieci. I mieliśmy szczęście ją 30 stycznia poświęcić i wprowadzić Najświętszy Sakrament. Jest to dar polskiego społeczeństwa. Trochę było też wiernych ze Szwajcarii i z Niemiec, ale głównie Polska. Grosik do grosika, polskie dzieci, kolędnicy misyjni. I myśmy to wszystko składali i szkoła działa, te dzieci się już uczą. Trzeba zobaczyć te uśmiechnięte buźki, ale te, które się do szkoły dostaną, zazdroszczą im jeszcze te, które są za płotem, które też czekają, żeby się nimi zająć. Kiedy szłam na budowę od jakieś 15 minut pierwszej drogi od domku, gdzie przy siostrach byłam, w nowicjacie, tam gdzie się siostra Klodina jest, była formowana. One zbierają te patyki dla mamusi, żeby ugotowała. Jak tylko któreś krzykło, kadzuba idzie, to wybiegały z tego lasu jak skowronki. I oni, u nich tam takie przywitanie jest, tak się rzucają w ramiona. Ale one małe były, to mi obejmowały biodra w kolanach. Mój habit zaraz był koloru ich ubranek. Ale jak to, jak skowronki, jakie wdzięczne, jakie szczęśliwe w tym swoim nieszczęściu.
Bardzo dziękuję, siostro, za rozmowę.
I ja chciałam tak z całego serca podziękować wszystkim ofiarodawcom, tym, którzy byli i których Bóg nam da, bo Pan Bóg nam posyła takich aniołów na drodze i tylko dzięki im, przedłużeniu ich ramion, otwartych serc, my możemy tam cokolwiek pomóc tej biedzie. A Bóg to wszystko widzi i mi wynagrodzi. I Matka Teresa, której głównym, tak jakby oczkiem w głowie były dzieci, ona się za nas modli, bo my spełniamy jej charyzmat. Zgromadzenie zajmie się dziećmi, szczególnie tymi opuszczonymi, biednymi, głodnymi. I mamy to poczucie spełnienia tej misji.